Gość dnia Radia Gdańsk.
Przenosimy się do naszego słupskiego studia Radia Gdańska. W nim Marek Biernacki, wiceprezydent miasta, z którym rozmawia Przemek Woś.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Pan świeżo z Katowic, jak droga?
Całkiem dobra. Pogoda, okazuje się, była tam lepsza niż tutaj na Pomorzu. Było słonecznie, ładnie, a jak już wracałem, to widać było, że tutaj aura nie dopisywała.
Prawie 4 lata temu został pan wiceprezydentem Słupska Roberta Biedronia i za to pana macierzysta partia Platforma Obywatelska zawiesiła pana w prawach członka. Warto było?
Myślę, że warto było. Chodziło o miasto Słupski. Ja przede wszystkim podejmowałem tę decyzję po to, żeby pracować dla swojego miasta, w którym się urodziłem, na którym mi bardzo zależy i robić wszystko dla tego miasta, aby jak najlepiej się rozwijało. I to był mój przede wszystkim cel. Natomiast podejście takie partyjne, które pokazało, że nie do końca mieli rację ci, którzy wtedy tę decyzję podejmowali, a niestety odniosłem wrażenie, że motywacja wynikała z przegranej w wyborach tutaj lokalnego szefa partii i ta frustracja i kompleksy, odnoszę wrażenie, no doprowadziły do takiej sytuacji, gdzie zamiast podjąć współpracę, niestety no, ta współpraca była bardzo trudna przez te 4 lata.
Ale pan wtedy pytał kolegów z Platformy? Słuchajcie, mam propozycję, mogę dołączyć do tej ekipy, wchodzimy we współpracę, czy to jest ma być moja osobista decyzja?
Panie redaktorze, ja dosyć szybko i poinformowałem i górę Platformy w województwie i pana marszałka, i byłego marszałka, i który był wtedy szefem Platformy, i tutejszą organizację o tej propozycji i tym, że chciałbym podjąć tą pracę.
I jaka była reakcja?
Miasta. No, reakcja była bardzo nieprzychylna, jeśli chodzi o miasto Słupsk. Tutaj nasza struktura powiatowa z przewodniczącym była nastawiona krytycznie, oczekiwała postawienia warunków. No, mówiąc trywialnie, chodziło o stołki, a my, wchodząc do tej współpracy z Robertem Biedroniem, chcieliśmy pracować na innych zasadach, transparentnie planowaliśmy konkursy na wszystkie stanowiska, te wakaty w ratuszu, czy nowe stanowiska w spółkach, w radach nadzorczych i chcieliśmy ten proces poprowadzić konsekwentnie, no a to chyba nie byłoby na rękę wtedy kolegom z Platformy, którzy no mówili, że oczekujemy, ale na naszych warunkach takiej koalicji.
Pytałem o to, czy warto było, bo dzisiaj pana nazwiska nie ma na żadnej liście wyborczej do samorządu, ani z klubu, przepraszam, z listy Roberta Biedronia i Krystyny Danielskiej Wojewódzkiej, ani tym bardziej z listy Platformy Obywatelskiej. Jak to się stało?
Owszem, nie ma. Podjąłem taką decyzję. Co prawda, mając bardzo dobre doświadczenia współpracy i te satysfakcjonujące efekty w moim odczuciu, bo to ocenią to mieszkańcy w kolejnej kadencji, jak będą już teraz są realizowane te projekty. Doskonała współpraca z panem marszałkiem, z różnymi samorządowcami, z przewodniczącym sejmiku. No, warta byłaby tego, aby to kontynuować. Natomiast ja umówiłem się z Robertem Biedroniem na projekt Słupsk w sytuacji, kiedy on będzie prezydentem. Teraz nastąpiła zmiana i ma być nowy ewentualny lider. Ja podjąłem decyzję, że raczej wycofuję się póki co do pracy zawodowej. Szczerze mówiąc, taką decyzję podjąłem również 4 lata temu, ale wtedy za namową najpierw pana marszałka zdecydowałem się ponownie startować do sejmiku. Przypomnę, dostałem się do tego sejmiku i z chwilą, kiedy miałem ślubowanie, dostałem propozycję pracy w Słupsku od Roberta Biedronia i skorzystałem z tego przede wszystkim mając na uwadze dobro miasta.
To zapytam wprost, gdyby tak się wydarzyło, że Krystyna Danielska Wojewódzka wygra te wybory i złożyła panu propozycję dalszej współpracy, to pan by się zgodził, czy nie?
Poczekajmy, zobaczymy. Dynamika
zdarzeń jest bardzo duża. No ale to jest proste pytanie, panie prezydencie. 4 lata prawie współpracuje pan ze swoją koleżanką, też zastępczynią, jak się nazywa. To nie ma pan dzisiaj, nie może pan dzisiaj powiedzieć, tak, to jest osoba, z którą chciałbym współpracować, albo nie będę współpracował pod żadnymi warunkami. W ogóle.
Panie redaktorze, ja dzisiaj mam troszkę inne plany, ale niczego nie można wykluczyć, jak to jest w polityce, choć samorząd to miejsce, gdzie tej polityki jest mniej i powinna mieć miejsce praca merytoryczna. Jeśli będę przekonany, że warto robić coś dla mojego miasta, to taką decyzję mogę podjąć, ale na ten Podjąłem inną decyzję.
Ale naprawdę nie było żadnych ofert dla pana? Przypomnijmy, były wiceburmistrz Ustki, obecny wiceprezydent Słupska, radny sejmiku województwa pomorskiego, inżynier, jak niektórzy twierdzą, spec od inwestycji. I co, zero propozycji startów?
Dziękuję.
Nie, ja tylko wyliczyłem to stanowisko, które pan zajmował. Natomiast
kompetencji. Natomiast
były propozycje, czy nie?
Owszem, były propozycje.
Od
różne,
kogo?
Natomiast nie chcę tego rozwijać. Były propozycje.
A startu z innych list w Słupsku?
Panie rektorze, zostawmy to bez komentarza.
Mm-hmm. Nie będzie komentarza?
Nie.
Ale były propozycje?
Oczywiście.
Więcej niż jedna?
Więcej.
Na coś było. Panie prezydencie, proszę mi powiedzieć, jaki jest los funduszu chodnikowego w Słupsku? W 2016 roku prezydent Słupska Robert Biedoń ogłosił, że z dochodów ze strefy płatnego parkowania będą finansowane remonty chodników często nieruszanych od lat. I to różne kwoty padały od miliona do miliona dwustu w tym roku. Ile w tym roku wydał Słupsk tego funduszu?
No, wydanych będzie około miliona złotych.
Te no nie, ja mam informację, że wydaliście 137 tysięcy.
Tak, panie rektorze, ale trwają teraz prace. Jest kilka przetargów właśnie rozstrzyganych.
Panie prezydencie, w czerwcu z tego funduszu nie wydano ani złotówki.
Panie rektorze, w części projektów wymagało to wykonania dokumentacji. Część można było w ramach remontów. Konieczne było przeprowadzenie procedur przetargowych. Niektóre powtarzaliśmy po 2-3 razy. Niestety to dobrze wie, wszyscy mają problem, jeśli chodzi o rynek budowlany. I do końca roku powinno być tyle wykonanych. Trwają prace na osiedlu Zatorze. Duży łącznik pomiędzy ulicą Zygmunta Augusta a Banacha ostatnio był wykonany. Obecnie jest rozpoczynana budowa chodników przy ulicy Wazów. W planach kolejne, Kiri Skłodowskiej. No, trwają te prace.
A dlaczego
naprawdę
to tyle trwa? Bo no, przypomnę panu, w grudniu ubiegłego roku
został wykonany chodnik.
Mieliście uchwalony budżet na rok 2018.
Owszem.
Na czerwiec tego roku z funduszu chodnikowego mieliście wygrane dokładnie 0 zł. Teraz macie wydane, zapłacone 137 tysięcy z miliona 200.
Tak.
I do końca roku
będzie wydane wszystko.
Wszystko. 1 200 000.
Tak.
Przyrzeka pan?
Trwają. Przyrzekam. Przyrzec to może tutaj dyrektor ZIM-u, który za to bezpośrednio odpowiada, ale wiem, jakie
wydacie
są plany.
Wydacie 1 200 000 na chodniki do końca roku?
Jest to absolutnie realne.
No dobrze. Od początku tej kadencji pan głośno mówił też zwłaszcza, że Słupsk stawia na kolej, a pociąg do Ustki, jak jeździł tylko w wakacje, tak dalej, jeździ tylko w wakacje.
No, w tym roku trwała modernizacja linii 405.
A w ubiegłym roku?
Tak, w ubiegłym roku były
a w 2016?
I otwieranie połączeń, i tutaj rozmawialiśmy z panem dyrektorem Manikowskim i z panem marszałkiem, że uruchamianie połączeń na chwilę przed rozebraniem tej linii, a przecież ona była kompletnie rozebrana, nie ma sensu. Druga sprawa to jest świadome kreowanie polityki transportowej w zakresie przewozów autobusami. I tutaj wspomnę, że tak głośna była sprawa tego, że nie chcieliśmy doprowadzić do dodatkowej
konferencji. Tak, miasto przegrało proces w tej sprawie.
Nie przegrało procesu, tylko... No, tylko
sąd administracyjny uznał państwa decyzję za absolutnie bezzasadną.
Nie, zażądał powtórzenia procedury i tylko tyle.
No, uznał, że nie było żadnego badania rynku i w związku z tym decyzja była...
Tak, to, że oczywiście...
Panie prezydencie, odwołaliście się od tego wyroku?
Powtórzyliśmy procedurę.
Ale odwołaliście się od tego wyroku?
Nie było od czego się odwoływać, bo powtórzyliśmy procedurę.
Bo decyzja sądu była jednoznaczna.
A zainteresowany nie złożył żadnych dokumentów. I
no bo
tyle.
Już wtedy firma nie istniała, bo zbankrutowała, czekając na zezwolenie.
SKO nas prosiło i te procedury powtórzyliśmy. Ale efekt jest taki, że nie ma z kim
Zapytam wprost. Będzie jeździł pociąg do Ustki na przykład, albo do Kępic całorocznie,
Panie
czy nie?
Panie dyrektorze, to jest pytanie do pana marszałka i wiem, marszałkowi zależy bardzo, aby odbudować te połączenia, ale tutaj wymagane jest współdziałanie.
To dlaczego burmistrz Ustki skarżył się na państwa, na władzę Słupska, że ile razy proponował jakiekolwiek spotkanie w tej sprawie, to właściwie nie było w tej sprawie odpowiedzi?
Pan kolega Jacek Graczyk, z którym się dobrze znamy, nie wsłuchuje się w nasze argumenty, że rozmowa wymaga trzech partnerów. W sytuacji, kiedy obecnie rozpoczyna się przebudowa węzła transportowego w Ustce, przebudowa węzła transportowego w Słupsku, trwała modernizacja linii 405, to te rozmowy w zasadzie no, niewiele by...
Można się umawiać na to, co trzeba będzie po remoncie.
Oczywiście, że tak, ale to jest zadanie dla nowych samorządów, dla nowego burmistrza, nowego prezydenta czy prezydentki, nowych rad. I to jest pierwsze zadanie, które powinny sobie przyjąć te rady. Żadna z nich o tym nie mówi. koncentrują się na bardzo lokalnych sprawach, nie na rozwoju takim regionalnym, nad czym ubolewam.
Ale naprawdę pana zdanie bardzo... przez 4 lata nie można było tego uzgodnić na przyszłą kadencję na przykład, albo na to, co będzie się działo po remoncie linii kolejowej 405?
Pan marszałek stawiał zawsze w ten sposób sprawę. Trzeba dołożyć się finansowo. I wtedy ustaliliśmy, że Ustka ma wykonać pierwsze zadanie. I to do Ustki zależało, żeby przygotować przystanek, dogadać się z Morpolem. I to było po stronie Ustki, bo głównym partnerem w tych przewozach była największa firma, która zwozi pracowników z promienia co najmniej 50, nawet do 100 kilometrów i była tym zainteresowana. Ale to zależało od pana burmistrza Jacka Graczyka i ta robota nie
została wykonana. I nie udało się tego uzgodnić w ciągu 4 lat.
Oczywiście, ale to proszę pytać Ustkę.
Słupsko już w tej sprawie wszystko, absolutnie.
My robimy wszystko, dlatego że pomogliśmy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, aby Ustka dostała pieniądze na przebudowę węzła transportowego i to się toczy. I to było nasze zadanie. I myśmy je w 100% dzięki zrozumieniu ze strony pana marszałka Mieczysława Struka wykonali. Daliśmy narzędzie do tego, aby Ustka przygotowała u siebie ten węzeł i dogadała się z lokalnymi partnerami, bo to przede wszystkim był transport obliczony na dowóz tysięcy pracowników do Morpolu.
Panie prezydencie, czy przedsiębiorcy w Słupsku są równo traktowani, chciałem pana zapytać. Bo mamy takie dwie sytuacje i wydają się one trochę kuriozalne. Z jednej strony sklep przy ulicy Kaszubskiej, co wynika z pana pisma, zbudował nielegalny, nieuzgodniony zjazd do swojego sklepu. Dostaje karę w wysokości 4800 zł od Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Z drugiej strony, pani, która handluje kwiatami i zniczami przy starym cmentarzu w Słupsku, dostaje karę 10 tysięcy złotych, bo podobno jej kiosk stoi w miejscu, które zagraża bezpieczeństwu i jest taka ewentualność, że uderzy w nią samochód. Z tym, że ten kiosk tam stoi od lat. To równo się traktuje przedsiębiorców, czy nierówno? Bo mam wrażenie, że duży może więcej.
To nie jest kwestia równego traktowania, tylko merytorycznego podejścia do każdej po prostu sytuacji.
A to naprawdę jest zagrożenie przy tym cmentarzu?
Jest zagrożenie. Ja mogę panu za chwilę pokazać, jak zejdziemy z anteny, zdjęcia.
10 tysięcy złotych kary?
Sprzed 2 lat, gdzie wypięła się na czepa duża, kilkunastotonowa, która stoczyła się z tej ulicy właśnie i szczęśliwie tylko ominęła ten kiosk. Jest tam ogromne zagrożenie.
A ile takich wydarzeń było w ciągu tych 5 lat ostatnich?
Były wydarzenia. Ja filmowałem tam sytuację i omijanie i jeżdżenie dosłownie po lewym pasie pod prąd. Filmowałem to w...
A to wina pani kioskarki, że ktoś jeździ pod prąd, czy kierowców?
Nie, oczywiście kierowców, ale jest realne zagrożenie. To, że policja tam niestety się nie pojawia, nad czym ubolewam, no to niestety może doprowadzić do strasznego
I trzeba
skutku.
Było tą panią ukarać?
Ten panią ukarał ZIM. Ja też uważam, że tutaj potrzeba większego dialogu. Propozycje były, aby te kioski przenieść obydwa. Nie ma chęci, bo dzierżawcy tych miejsc uważają, że tylko w tym miejscu biznes się opłaca. Ja z tą panią się spotykam i będę, póki jestem, zrobię wszystko, aby tę sytuację uregulować, poprawić nam bezpieczeństwo, zamontować dodatkowe spowalniacze i to obecnie jest przygotowane. Ja z tą panią się kilkakrotnie spotkałem. Kara, z tego co wiem, jest anulowana, więc
została anulowana?
Jest szansa, tak. Ta pani wygrała to w sądzie i uważam, że akurat jak najbardziej tutaj Zarząd Infrastruktury Miejskiej musi wykazać więcej empatii i zrozumienia dla całej tej sytuacji.
A dlaczego tak się nie dzieje na ulicy nad Śluzami, panie prezydencie? W ciągu 5 lat 5 wypadków, 33 kolizje. Mieszkańcy tam ślą petycje, alarmują, że ten łuk drogi tam jest bardzo niebezpieczny. A wczoraj tam samochód wypadł z jezdni i uderzył w rowerzystę, który z kolei wyleciał przez płot. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. I tutaj żadnej kary nie ma, bo tutaj chyba Zarząd Infrastruktury Miejskiej to sam musiałby się karać za bezczynność.
Ja dałem polecenie ostatnio do ZIM-u, aby zamontować tam progi spowalniające. Tam nie ma innego rozwiązania niestety.
Mieszkańcy proponują, żeby wprowadzić tam ruch jednokierunkowy.
Jednokierunkowy, no nie jest to proste, ponieważ nie ma za bardzo alternatywy dla komunikacji chociażby autobusowej. Przejazd przez sąsiednią ulicę jest dużo trudniejszy. Na dzisiaj 100-kilkadziesiąt osób podpisało petycję o zamontowanie progów spowalniających i my uważamy, że no, trzeba niestety je zamontować. Natomiast pojawili się przeciwnicy, którzy są przeciwni montowaniu tych progów i zawsze będzie tak, że ileś osób będzie za, ileś przeciw, ale podtrzymujemy tę decyzję o montażu progów spowalniających.
Progi będą, krótko mówiąc. Tak. Jeszcze na koniec pana chciałem zapytać, nawiązując do początku naszej rozmowy, to jest pana koniec przygody z samorządem?
Nie, niekoniecznie, ale na ten moment podjąłem decyzję taką, jaką podjąłem, panie redaktorze, ja już to na początku powiedziałem.
Czyli 4 listopada pan kończy pracę?
4 listopada to druga tura wyborów. Umownie. Na razie mam zaległy urlop za cały ten rok niemalże i podjąłem decyzję o wzięciu tego urlopu zgodnie z kodeksem pracy i muszę go wziąć i pracodawca też powinien mi go dać. Po ostatnich kontrolach NIK-u ten temat jest bardzo gorący, więc ja nie miałem możliwości wykorzystania.
Dużo ma pan tego urlopu cały ten rok, tak?
Czy prawie cały. W lipcu i sierpniu wykorzystałem zaległy za ubiegły rok. Niestety praca w samorządzie jest taka, że tak naprawdę nie ma czasu dobrego na branie urlopów, a on się potem kumuluje. Soboty, niedziele też są często zajęte. Taka jest specyfika.
No niektórzy
pracy.
Potem biorą ekwiwalent.
Oczywiście nie zamierzam tego ekwiwalentu brać, dlatego chciałem wykorzystać teraz do końca roku zgodnie z prawem ten urlop. Natomiast miasto Słupsk jest mi i będzie zawsze bliskie. Tu się urodziłem, będę chciał, jeśli będę mógł pomagać w samorządzie, to zawsze pomogę. Czy to będzie praca etatowa jakaś konkretnie w ratuszu, to na razie takich planów nie mam. Natomiast praca dla miasta przy różnego rodzaju inwestycjach, niekoniecznie komunalnych, no też ma swoje znaczenie, bo jest to szansa na rozwój gospodarczy, na tym mi zależy. Natomiast wielu samorządowców, których znam, chociażby też i współpracy z Platformą, to są ludzie, którzy zawsze mają wielkie poczucie odpowiedzialności. Brakuje często tego poczucia odpowiedzialności radnym, którzy krytykują, a tak naprawdę czasami myślę sobie, żeby zamienić się rolami i zobaczyliby w walce.
Miał pan szansę, tylko pan nie startuje z żadnej listy, żeby być radnym.
Ja byłem i byłem radny we władzy wykonawczej i w Słupsku i w Polsce i wiem, jaka jest różnica i łatwo się wymądrzać, trudniej być realizatorem tych wszystkich.
Na razie póki co etatowy wiceprezydent Słupska Marek Biernacki był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Gość dnia Radia Gdańsk.